Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznym i debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa i tam gości programu. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj i jak inwigilacja i zaczynamy tradycyjnie od uczniów z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Posłuchajmy.
Wiktoria Kuszczal.
Nazywam się Grzegorz Szafraniec.
Patrycja Bolak.
Maria Benek.
Nazywam się Wiktoria Iwanec i uczę się w 4 Liceum Ogólnokształcącym.
Wiąże się z takim właśnie kontrolowaniem czynności obywateli, tego co oni robią. No i jest to zależne od sytuacji. Może ona właśnie stanowić tak naprawdę totalitaryzm. Pozytywne może być pod tym względem, że może ona właśnie ograniczyć terroryzm, może ona właśnie sprawować taką kontrolną również funkcję.
Problem z tym pojęciem jest taki, że mamy tutaj, możemy tutaj się kłócić o prawach człowieka i takiej po prostu prywatności danych ludzi, która jest mocno naruszana, ale z drugiej strony możemy by dzięki takiemu działaniu ograniczyć różne działania terrorystyczne.
Poprzez internet inwigilacja się bardzo rozwinęła, choćby poprzez pobieranie danych. Myślę, że największe korporacje na pewno jakby inwigilują poniekąd swoich obywateli, ale myślę, że najbardziej można się z tym spotkać właściwie w Chinach.
W Chinach obywatelom przyznaje się punkty. No i w zależności od tego, jakich oni aktywności dokonują, to tych punktów jest potem mniej albo więcej. No i ma to potem wpływ na to, że na przykład obywatele tracą swoje przywileje. Jakieś na przykład takie jak, nie wiem, podróż samolotem albo wyjazd z kraju, dlatego ponieważ mają mniejszą liczbę punktów za jakieś tam, nie wiem, drobne przewinienia bądź większe.
Tyle uczniów jest 4 ELO w Krakowie, ale nie od Chin rozpocznę, nie od Wielkiego Brata, nie od instytucji totalnych, ale od tego, co nas czeka być może w wakacje, od paszportu szczepionkowego.
Jak chorowałam na tą chorobę, to trudno mi było cokolwiek czytać, ale przeczytałam wszystkie 2 książki, które wtedy były przetłumaczone na polski, takie filozoficzno-socjologiczne, czyli Iwana Krasterza i Żyszka. I Krastew właśnie w eseju, który napisał bardzo wcześnie, napisał, że COVID nam może zrobić nowy podział socjopolityczny. No, trudno, żeby to na mnie nie zrobiło wrażenia. To znaczy się właśnie pokazując jeszcze wtedy przedszczepionkowo, że może się wytworzyć podział na tych, którzy przechorowali, tych, którzy nie przechorowali. Na tych, którzy wiedzą, że chorowali, na tych, którzy nie wiedzą, że chorowali. Te podziały mogą być tu bardzo skomplikowane. My jesteśmy już rok dalej. No i właśnie perspektywa wakacji pokazuje, że ktoś będzie zaszczepiony, a ktoś nie. I zobaczcie Państwo, że to jest również generacyjne. Ja jestem ciekawa, czy na przykład wpłynie to na jakiś konflikt między generacjami, bo inna rzecz, która się dzieje równolegle, tych rzeczy, które dzieją się równolegle, jest dużo, ale zmiany klimatyczne pokazują, że jakby w konflikcie młode i starsze pokolenie jest w odwrotnym kierunku, czyli młode ma pretensje do starszych generacji, że ten świat trochę urządzili, nie dając komfortu tym młodym na przyszłość. A z kolei COVID powoduje, że ci starsi znowu mają przywileje, to znaczy się są zaszczepieni, w związku z czym ich podróże będą możliwe, a młodsi, jeśli nie zignorują zagrożenia, to będą się gdzieś wyrywać. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Czy Krastew miał rację? Nie wiem. Ale poddaję to pod jakiś namysł.
Profesor Nowak?
Ja myślę, że to jest ciągłe pytanie o wolność i bezpieczeństwo, sprawiedliwość, bo tutaj trudno jest jednoznacznie zająć stanowisko i powiedzieć tak, wszyscy muszą się szczepić, bo właściwie i powinny być paszporty, bo to gwarantuje szybkie wyjście z pandemii. Gdyby tak miało być i to był jedyny sposób, nie było żadnej innej możliwości i nie było wątpliwości, to dość oczywiste działanie i znowuż wydaje się, że dobro wspólne, bo to jest nowe pojęcie, które powinniśmy wprowadzić, mianowicie czasami jest tak, że ta inwigilacja jest prowadzona czy kontrola właśnie po to, żeby w większości żyło się dobrze i żeby te zasady, co do których umówiliśmy się, były przestrzegane. My jako społeczeństwo uznajemy za jedną z podstawowych wartości zdrowie. I znowuż teraz pytanie, jak dalece państwo i inne instytucje mogą działać po to, żeby zapewnić nam tą wartość, żeby ta wartość była w jak najlepszy sposób zapewniona. Ja sam mam dość ambiwalentny stosunek do tej idei paszportów covidowych, bo z jednej strony jestem za, sam zaszczepiłem się i uważam, że to jest ten sposób walki ze szczepionką, który powinno poprzeć większość, czy powinni wszyscy poprzeć i to jest dobre działanie, ale już czy paszporty, to w imię właśnie wolności zaczynam mieć wątpliwości, czy mam poważne wątpliwości. Przede wszystkim, kto o czym będzie decydował przy kontroli tych paszportów.
No i tutaj uczniowie zwracali uwagę, że to trudne do rozstrzygnięcia. Przywoływali walkę z terroryzmem, jakby nawiązując do tego słynnego Patriot Act, który był odpowiedzią na zamachy z 2001 roku.
Interpretując tutaj wypowiedzi młodych ludzi, którzy jak zwykle mnie fascynują tym, że tak wielowymiarowo patrzą na zjawisko i potrafią wymienić wszystkie ważne rzeczy, to jednego nie wymienili. To znaczy im się zupełnie i zresztą słusznie nie kojarzy inwigilacja z praktykami policyjnymi z dawnych czasów. Aczkolwiek gdzieś tam na horyzoncie było, że im więcej inwigilacji, tym bardziej zbliżamy się do totalitaryzmu i bardzo być może, ale to już ja dopowiadam do ich wypowiedzi, że ten nowy totalitaryzm jest kompletnie inny niż ten stary totalitaryzm. Ale inwigilacja i w przeszłości i współcześnie ma ten sam wymiar, to znaczy się jest ingerencją w prywatność człowieka i jest ingerencją w prawdziwe lub fałszowane interesy rozumiane jako bezpieczeństwo całej społeczności, czyli coś, co jest indywidualne, jest przeciwstawione czemuś, co zbiorowe. A więc bezpieczeństwo, ochrona przed terrorystami. Także na pewno te dwie ostatnie dekady są związane z wzrostem kontroli. Notabene zresztą z takim wzrostem kontroli, o którym młodzi ludzie też mówili. To znaczy się on jest związany z pracą też korporacji, czyli ma wymiar ochrony społeczeństwa przed atakami terrorystycznymi, ale jest też kontrolą ekonomiczną prowadzoną przez wielkie korporacje dla czystego zysku, nie dla bezpieczeństwa. Więc to są dwa wymiary tej samej inwigilacji. Ja myślę, że z punktu widzenia młodych ludzi to znaczenie technologiczne jest tutaj też bardzo ważne. Nawet powiedziałabym w naszym klimacie, w naszej rzeczywistości bardziej się patrzy właśnie na ten ekonomiczny wymiar niż na zagrożenia związane właśnie z jakimiś atakami i tym, co inwigilacja mogłaby pomóc, bo bardzo być może, że ona jest tak robiona, że nie wiemy, a pomaga, prawda? To jest inna okoliczność.
No oczywiście tu młodzi ludzie mówili o sieci, chociaż słowo korporacja nie padło, no ale na pewno profesor Nowak tutaj do tego nawiąże.
Big data, tak, i nie wiem, może ten słynny Pegasus, który CBA a podobno zakupiło, a CBA się wypiera, że nie zakupiło, a ma być programem, który będzie permanentnie nas inwigilował i ograniczał naszą wolność. Ja też przyłączam się do tych pochwał dla uczniów, którzy bardzo tak wielowymiarowo podeszli, kompleksowo bym powiedział, do problemu inwigilacji, no bo z jednej strony, zobaczcie, to jest to, o czym pani profesor też wspomniała, inwigilacja taka polityczna, prowadzona przez instytucje państwowe, a których notabene mamy bardzo dużo w wypadku państwa polskiego i które wydaje się, że prowadzą dość dużo takich działań operacyjnych, które mają za zadanie zdobyć informacje o swoich obywatelach. Są oczywiście oficjalne statystyki, po które ja nawet sięgnąłem, przyznam szczerze, bo nie widziałem, ile osób jest poddanych kontroli operacyjnej i to w Polsce w roku 2019 wyglądało i mniej więcej w ostatniej dekadzie całkiem przyzwoicie, mianowicie 5711 osób to jest właśnie ta liczba podjętych kontroli operacyjnych, co oczywiście jest skomplikowane. To nie znaczy, że w danym roku jest prowadzonych tylko tyle kontroli, tylko że w 2019 służby wystąpiły o pozwolenie na prowadzenie takich kontroli, ale to nie jest wielka liczba w 38-milionowym państwie prowadzonych kontroli operacyjnych. Myślę, że też ten inny wymiar, który dzisiaj budzi więcej niepokoi niż ten właśnie polityczny, no bo kiedyś to SB i działania służb komunistycznych, które inwigilowały opozycję. To był cały rozdział i później dyskusje na temat właśnie agentów, tych, którzy byli czy nie byli agentami, które były prowadzone po 1989 roku. To wydaje się, że przerobiliśmy już i oczywiście wciąż budzi pewne emocje i pojawiają się jakieś informacje w przestrzeni medialnej, ale to chyba dzisiaj nie najbardziej zajmuje. Dzisiaj dużo ważniejszym problemem to jest właśnie ta inwigilacja w mass mediach, czy inwigilacja w tych digitalnych kanałach komunikacyjnych, która prowadzona jest nie do końca wiemy przez kogo, bo gdyby to było tylko prowadzone przez instytucje państwowe, to powiedzielibyśmy, dyskusyjny, czy mogą, w jakim zakresie mogą prowadzić, kiedy, jakie warunki muszą spełnić, ale wydaje się, że one są jeszcze pod nadzorem, ale jeżeli to robią korporacje i my nie wiemy, do jakiego stopnia jesteśmy kontrolowani, sprawdzani, inwigilowani, to już zaczyna budzić duże obawy. A wydaje się, że kiedy przeglądam strony i później nagle dostaję ciągle te oferty, to mam wrażenie, że mimo nawet niewyrażonej mojej woli, to firmy mają informacje, czego potrzebuję i co mógłbym kupić po to, żeby zwiększyć swoje dochody. I nie wiem, czy to jest tylko kwestia merkantylna, czy to jest jeszcze coś więcej za tym stoi.
Sami z drugiej strony trzeba powiedzieć, bardzo chętnie udostępniamy te dane. Wiemy, jak funkcjonuje ZUS, jak to sprawdza, czy ktoś na mediach społecznościowych nie publikuje właśnie fotografii z wakacji.
Tak, ja powiedziałabym nawet, że inspiracją do tego, żebyśmy ten temat podjęli, jest właśnie nasze głębokie przekonanie, że nie jesteśmy już bezpieczni w sieci. Nasze poczucie braku bezpieczeństwa w związku z tym, ale też coś, co się na naszych oczach wykluwa, ponieważ ja tu dość, powiedziałabym, konsekwentnie pokazuję, że jesteśmy w takim czasie, w którym my może zmiany nie widzimy, ale ona zachodzi. I teraz, jak powiedziałam, inspiracją dla mnie była w ogóle książka, którą gdzieś położyłam na stole, strasznie gruba książka, Szoszanny Zubow, Wiek kapitalizmu inwigilacji. To znaczy się, że kapitalizm staje się właśnie inny. I teraz dlaczego? Dlatego, że tym zasobem, który jest eksploatowany, jest doświadczenie innych ludzi. Czyli wytworzenie algorytmów, które śledzą nasze zachowania, jest też inwigilacją, taką inwigilacją jak obserwacja nas przez kamery, tylko właśnie za pomocą algorytmów, a to nasze doświadczenie pomaga oczywiście komuś się wzbogacić, jest kompletnie darmowym zasobem. My to po prostu dajemy, my się dajemy też wykorzystywać, ponieważ właśnie śledząc nas poprzez te nasze zachowania, ktoś produkuje, zyskuje, kapitalizm inwigilacji, kapitalizm oparty na tym, że dzisiaj już nie trzeba wytworzyć innej maszyny, tylko trzeba wytworzyć fantastyczny algorytm, który pokaże, jak punktowo skierować zasoby. Wiek kapitalizmu inwigilacji. Daje to pod myślenie nas wszystkich.
Powinniśmy jeszcze wspomnieć o wielkim humaniście Michelu Foucault i panoptykonie.
Nadzorować i karać.
Nieubłaganej władzy technologii, która wydaje się dzisiaj decydować o wszystkim. Ja absolutnie tutaj przyłączam się do tego, o czym pani profesor powiedziała i muszę powiedzieć, że chcę dołożyć, że to jest dość intrygujące, bo o ile byłaby to kwestia tylko czysto ekonomicznego wymiaru i zdobywania nowych konsumentów, klientów, to nie byłoby problemu, ale coraz częściej widzę, że to jest kwestia też ideologii. Kiedy patrzę na działania nowych mediów, to mam wrażenie, że oni nie tylko chcą oferować nam produkty najbardziej dopasowane do naszych potrzeb, ale też chcą kształtować ten świat. Że dzisiejszy kapitalizm to nie tylko kwestia tego wymiaru ekonomicznego, ale w dużej mierze również wymiaru kulturowego, na co nie godzę się jako obywatel, jako konsument. Taki kapitalizm nie podoba mi się.
Na koniec słuchamy polityków. Tak o inwigilacji mówi polityk numer jeden.
To jest jakby próba dowiedzenia się wszystkiego o podmiocie lub grupie osób, która jest inwigilowana. Czyli tak de facto jest to obserwacja i kontrola konkurentów, przeciwników czy jakiejś grupy, która takiej kontroli jest poddana.
A tak o inwigilacji mówi polityk numer dwa.
Może być wykorzystywana w różny sposób. Może być wykorzystywana w gospodarce, może być wykorzystywana w polityce, może być wykorzystywana przez policję, prokuraturę. W czasach PRL-u to słowo kojarzyło się bardzo pejoratywnie. Dzisiaj tak naprawdę w sposób permanentny wszyscy jesteśmy poniekąd śledzeni. Mówię tutaj o internecie.
Polityków jako pierwsza podsumuje politolog profesor Mikołajczyk.
Polityczny wymiar inwigilacji z przeszłości i z przyszłości i powiedziałabym z literatury, a także doświadczeń współczesnych społeczeństw. To znaczy się w literaturze odwołanie do Wielkiego Brata i Orwella jest absolutnie niezmienne. To znaczy się ktoś kiedyś wymyślił właśnie świat, w którym wszyscy będą inwigilowani i wszyscy będą, powiedziałabym, na tacy. No to jest z jednej strony marzenie polityków, a z drugiej strony też ich wiedza o tym, że to jest potwornie niebezpieczne, bo to nie jest w ten sposób, że samemu się wymknę spoza tej kontroli. I teraz opozycja prywatne, a bezpieczne. To jest opozycja, która tutaj jest podkreślana i która wszystkich prześladuje, bo i uczniowie, i politycy właśnie pokazują zagrożenia dla prywatności, ale zyski w bezpieczeństwie. Nie wiem, czy politycy marzą o tym, żeby rzeczywiście mieć wszystkie instrumenty w ręku, natomiast zdecydowanie wiedzą, jak to robić. To znaczy się dzisiaj, nie wiem, nowoczesne miasto jest miastem monitorowanym, na drogach mamy ustawione fotoradary, to też jest inwigilacja. To znaczy się, zaczęło się powiedzmy od telewizji przemysłowej, od jakichś kamer. Tych kamer dzisiaj w Chinach będzie po prostu tyle, że właściwie nie da się przejść, żeby cię kamera nie zarejestrowała. Mamy technologicznie drony, mamy technologicznie 1700 satelitów, które no właśnie też strzegą naszego bezpieczeństwa, bo to nie jest tylko wymiar, że nas obserwują, żeby nam coś zrobić, prawda? Ale inwigilacja rozumiana właśnie jako czyniona przez drony czy satelity, to jest na przykład możliwość dostrzeżenia w miarę szybko pożaru, który się gdzieś tli, albo skupiska, nie wiem, zwierząt, których poszukujemy, albo skupiska jeszcze tam czegoś, co właśnie nam się gdzieś wymknęło, prawda? Nie mówię tutaj o ściganiu ludzi, więc kwestia technologii, dronów, satelitów, telefonów, monitoringów w bankach, w metrze, na ulicach, to tylko jeszcze nikt nie odpowiedział, gdzie jest ta granica, albo co jest etyczne i co nieetyczne.
I profesor Nowak?
Ja mam problem z tym hasłem, bo tak dużo wątków, tak ciekawych jest i w kontekście politycznym właśnie to, co pani profesor mówi, ale też chciałem trochę zaznaczyć to takie socjologiczne rozumienie inwigilacji, które tutaj też nie padło, a z jednej strony to specjalne fundacje, ta fundacja Panopticon, która broni nas przed nadmierną inwigilacją, ale też chciałem wspomnieć o tradycyjnych państwach lokalnych, ten poziom inwigilacji był równie duży jak dzisiaj. Chciałbym powiedzieć tak, z jednej strony my się bronimy bardzo i szerzymy tą prywatność, ale być może właśnie to szczerzenie prywatności doprowadzi do samotności. Z kolei wiemy doskonale przecież, że poczucie bezpieczeństwa jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy informacje na temat danego obywatela. No i dzisiaj w Małopolsce były również takie bransoletki elektroniczne testowane u osób chorych, czy starszych, które chcą pomocy, jako poczucia bezpieczeństwa, które wymagają obserwacji. Nie? I mamy przykłady w organizacji życia społecznego, gdzie ten poziom inwigilacji był równie dużo. Wspomnę o tych tradycyjnych społeczeństwach, gdzie o wszystkim wiedzieli, to z kim spotyka się. To były informacje, które w tradycyjnych lokalnych społecznościach były dostępne, no, i były odpowiednie instytucje pań czy panów, którzy obserwowali i przenosili informacje nie do końca prawdziwe, czyli tak zwane plotki, które opowiadały o tym, co ta pani robiła. I dzisiaj tymi plotkami zajmują się, bym powiedział, wyspecjalizowane instytucje. No i mógłbym powiedzieć, że prawdopodobnie w tych plotkach jest dużo więcej prawdy niż w tych, które były paręset lat temu, czy parę tysięcy lat prawdopodobnie również roznoszone.
O inwigilacji w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
To był program Z Polskiego na Polski. Jacek Bańka, do usłyszenia.